pokój braterstwu. Kto stawał kiedykolwiek do pierwszego swojego wykładu na konwencji, ten nie zrozumie. Chciałbym przysłać również pozdrowienia od moich rodziców, którzy nie mogli przyjechać, którzy tutaj zawsze bardzo chętnie przyjeżdżali. Temat, którym zamierzam się z braterstwem dzisiaj podzielić, dotyczy życia naszej społeczności, a konkretnie dotyczy ważnych decyzji, które podejmuje młody człowiek. W takim razie, dlaczego zamierzam podzielić się tymi rozważaniami właśnie tutaj, na konwencji, a nie na spotkaniu młodzieżowym? Dlatego, że od tych pojedynczych decyzji, od decyzji każdej młodej osoby, zależy kształt naszej społeczności za kilka albo kilkanaście lat. Więc temat dotyczy nas wszystkich. Chciałbym opowiedzieć, jakie problemy i rozterki dotykają dzisiaj młodych ludzi. Rozpoczniemy fragmentem z listu świętego Pawła do Koryntian, z pierwszego listu, 7 rozdziału. Dobrze jest, jeśli mężczyzna nie dotyka kobiety. Jednak ze względu na niebezpieczeństwo wszeteczeństwa, niechaj każdy ma swoją żonę i każda niechaj ma własnego męża. A wolałbym, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja. Lecz każdy ma własny dar łaski od Boga. Jeden taki, a drugi inny. A mówię tym, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie oraz wdową. Dobrze zrobią, jeśli pozostaną w tym stanie, w jakim ja jestem. Jeśli jednak nie mogą zachować wstrzemięźliwości, niechaj wstępują w stan małżeński, albowiem lepiej jest wstąpić w stan małżeński, niż gorzeć. A jeśli się ożeniłeś, nie zgrzeszyłeś. A jeśli panna wyszła za mąż, nie zgrzeszyła. Wszakże tacy będą mieli doczesne kłopoty. Ja zaś chciałbym wam tego oszczędzić. Apostoł Święty Paweł napisał nam, że łatwiej jest służyć Bogu, kiedy człowiek jest sam. Jednak ze względu na niebezpieczeństwo wszeteczeństwa dobrze jest, jeśli każdy ma swojego męża lub żonę. Stan małżeński niesie więc pewne przywileje, ale również kłopoty. Święty Paweł mówi, że chciałby nam tego oszczędzić. Jednak każdy ma w tej sprawie zadecydować sam. Zdecydować, jak postąpi i jakie weźmie na siebie zobowiązania. Ta rata dotyczy tematu, czy zdecydować się i ożenić się, wyjść za mąż, czy nie. Przed tymi, którzy zdecydują się wejść w związek małżeński, stają kolejne pytania. Jak wybierać? Co jest ważne? Jakie przyjąć kryteria wyboru? Pojawia się też pytanie, czy to musi być ktoś z naszej społeczności? Czy to ma znaczenie? Czy to ważne, żeby to był ktoś od nas? A może lepiej ktoś zupełnie nowy? Zajmiemy się dzisiaj tym ostatnim zagadnieniem. Skąd ma pochodzić mój mąż czy moja żona? Spróbujemy zastanowić się, jak sprawdza się w życiu takie rozwiązanie. Zazwyczaj jest tak, że zanim podejmiemy jakąś decyzję, kogo szukam, robimy założenie. Układamy sobie pewien wzorzec, pewien ideał, a potem szukamy na to poparcia. Są dwa możliwe rozwiązania, dwie możliwości, dwa założenia. Albo zakładam, że nie ma znaczenia, z jakiej społeczności pochodzi kandydatka lub kandydat. Najważniejsze, byśmy się sobie nawzajem podobali. Jeśli będziemy się kochać, pasować do siebie charakterami, to wszystko będzie w porządku. Będzie się nam dobrze układało. Jeśli tak uważam, wówczas będę szukał argumentów, by utrzymać swoje założenie. Jest druga możliwość. Zakładam, że dziewczyna, chłopak z naszej społeczności jest dla mnie najlepszym wyborem. Wtedy będę szukał argumentów, by potwierdzić, że tak właśnie jest. Takie mamy założenia. Dwa różne. Teraz spróbujemy dostarczyć argumentów, by dowiedzieć się, które z tych założeń się sprawdzi. które rozwiązanie będzie odpowiednie dla mnie. Czyli dla każdego z nas z osobna. Dla każdego, kto się nad tym tematem zastanawia. Spróbujemy zadawać pytania i odpowiadać na nie. Jednak każdy zainteresowany, by się przekonać, odpowie sam dla siebie na każde z pytań. Ja tylko spróbuję opowiedzieć, jak to wyglądało albo wygląda w życiu kilkudziesięciu osób, z którymi przeprowadziłem rozmowy, wywiady na ten temat. I druga rzecz, co na ten temat mówi Biblia. Ale wnioski każdy musi wyciągnąć dla siebie sam. Drogi bracie i siostro, drogi młody przyjacielu, jeśli nawet nie zgodzisz się z jakąś wypowiedzią, z jakąś moją opinią, bardzo cię proszę, żebyś wysłuchał do końca. Bo jeśli masz w planie ożenić się lub wyjść za mąż, ten temat będzie cię dotyczył bezpośrednio. Jeszcze jedno. Spróbuj razem ze mną zadawać sobie i odpowiadać na te pytania, które sobie zadasz. Jak to wygląda w twoim przypadku? W twojej sytuacji? Myślę, że jeśli zastanowisz się, znajdziesz odpowiedź na każde z tych zagadnień, o których będziemy mówić. Jako pierwsze zatrzymamy się przy historii Pana Jezusa, bo jest to dla nas wielkim przykładem. Pierwszy fragment będzie z Ewangelii Mateusza z 12 rozdziału, a drugi z Mateusza 10 rozdziału. A gdy on jeszcze mówił do ludu, oto matka i bracia jego stali przed domem, chcąc z nim mówić. I rzekł mu niektóry: oto matka twoja i bracia twoi stoją przed domem, chcąc z tobą mówić. A on odpowiadając, rzekł temu, co mu powiedział: któraż jest matka moja i którzy są bracia moi? A wyciągnąwszy rękę swoją na uczniów swoich, rzekł: oto matka moja i bracia moi. Albowiem kto bykolwiek czynił wolę ojca mojego, który jest w niebiesiech, ten jest bratem moim i siostrą i matką. I drugi fragment. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. To są dwa fragmenty, które pokazują stosunek Pana Jezusa do najbliższej rodziny i do społeczności braterskiej. Różnica, jaką robi pomiędzy matką, urodzonymi braćmi, a członkami społeczności, jest przykładem dla nas. Jest wskazówką, kto jest dla mnie ważny i kto jest dla mnie ważniejszy. Muszę się zastanowić, czy żona, którą wybiorę, czy mój mąż doceni piękno społeczności braterskiej? I drugie pytanie. Czy moja miłość do małżonki nie osłabi mojego zaangażowania, czy nie przeszkodzi mi w poświęceniu? Jeśli ważne jest dla mnie moje duchowe życie, zwrócę na to szczególną uwagę. No dobrze. Szukam tylko dziewczyny, chłopaka naprawdę zaangażowanego. Takiego, co jeździ na kursy, jest na konwencjach. Jego rodzice są aktywni w swoim zborze. Jadę na kurs, szukam. Udało się. Znalazłem. Jestem gotowy na poważny związek. I co? Nie chce mnie. Ktoś mi powiedział, że ona teraz studiuje, że ma jakiś trudny etap w życiu, ale żeby od razu rezygnować ze znajomości. Ja rozumiem, że coś przeżywa, że nie jest gotowa. To nic. Za rok spróbuję z inną. Może teraz się uda. Na początku całkiem dobrze się zapowiada. I co? Znowu niepowodzenie. Dostałem kosza. I co teraz? Może czas trochę zmienić zdanie? Popatrzeć na to z innej strony? Bo jest tak. Wybór kandydatek niewielki, jeśli już jest jakaś niedostępna. Po trzecie, wszystkie już znam. Wszystkie praktycznie znam na wylot. Trochę z kursu, resztę mam na naszej klasie. W ciągu roku opis na gadu-gadu, jeszcze Facebook. Wszystko o niej wiem. Teraz nie intryguj mnie tak wcześniej. Nie zaciekawa mnie. może poszukać gdzieś indziej. Przecież to może być wspaniały pomysł, żeby kogoś zewangelizować. Ktoś dzięki mnie pozna prawdziwego Boga. Co więcej, będziemy mieszkać w tym samym mieście. Lepiej się poznamy. Powiem od razu. Zdecydowanie łatwiej znajdziecie dziewczynę poza społecznością. Łatwiej i szybciej. Ale czy zastanawialiście się, dlaczego tamte dziewczyny tak bardzo się tobą interesują? Chłopaki, posłuchajcie bez dodatkowego dowodu. Dziewczyny nie są głupie. One nie patrzą na twój lans, na to, jak chcesz się pokazać, ale patrzą na to, jaki ty jesteś. A nasze badackie rodziny to są inkubatory wartościowych ludzi. Ludzi na wysokim poziomie moralnym i etycznym. I to właśnie widzi w tobie dziewczyna z zewnątrz. Ona będzie z tego korzystać przez całe życie. Dlatego łatwiej ci znaleźć dziewczynę z zewnątrz, dlatego są bardziej otwarte na znajomość, bo widzą twoją wartość. Nasze dziewczyny są bardziej wymagające, bo mają wpojone te same standardy, co ty. Te same standardy moralne i etyczne. I dlatego więcej wymagają. Po co to mówię? Zastanów się, czy przypadkiem nie jest tak, że idąc na początku trochę łatwiejszą drogą, potem będziesz rozczarowany. Po prostu uważnie się przyglądaj. I u nas, i gdzie indziej. Przyglądaj się, by dokonać najlepszego wyboru. Nie zniechęcaj się. Nie idź na łatwiznę. Nie od dziś mężczyźni mają takie dylematy. Nie jesteś pierwszy. Pamiętamy, jak było, kiedy Abraham wysłał Eliezera po żonę dla Izaaka. Ta historia zapisana jest w pierwszej Mojżeszowej, 24 rozdziale. I rzekł Abraham do sługi swego, najstarszego w domu swoim, który zarządzał całym mieniem jego. Połóż, proszę, rękę swoją pod biodro moje, abym zaprzysiągł ciebie na Pana, że nie weźmiesz żony dla syna mojego spośród córek Kananejczyków, wśród których mieszkam. Lecz pójdziesz do ojczyzny mojej i do rodziny mojej i weźmiesz żonę dla syna mojego Izaaka. Co było w tej ojczyźnie? Co było w tej rodzinie? Widocznie były jakieś ważne powody, dla których go tam posłał. Czy w tamtej rodzinie, skąd pochodziła Rebeka, nie było żadnych problemów? Czy nie było żadnych nieporozumień? Czy wszystko było idealnie? Nie. W każdej rodzinie, od Adama aż do dziś, są najróżniejsze problemy. Bo każdy z nas jest grzeszny. Dlatego zdarza się, że postępujemy źle i oceniamy subiektywnie. W takim razie po co Abraham wysłał żonę do swoich, do swojej społeczności? Wartości moralne, normy etyczne, wychowanie to dawało nadzieję, że dziewczyna będzie odpowiednia, będzie podobnie myśleć, podobnie rozwiązywać problemy, kierować się tymi samymi zasadami. Czy dzięki temu było im łatwo, jeżeli spokojnie? Ja tego nie wiem. Ale jestem przekonany, że było im łatwiej, jeżeli spokojniej, niż gdyby wziął sobie żonę z Kanaanu. A dziś wiem, że na małżonka należy wybierać kogoś takiego, z kim życie, porozumienie będzie jak najprostsze, z którym będę miał jak najwięcej wspólnych tematów i jednakowych poglądów. Jaki z tego wniosek? Przyglądaj się dobrze. Czy w domu, w otoczeniu twojej wybranej panuje prawdziwe chrześcijaństwo? Czy ty chcesz żyć tak, jak oni żyją? Jeszcze jeden ważny szczegół dotyczący wyboru żony. Eliezer, ten doświadczony człowiek, zrobił jeden test. Wszyscy wiemy, o jaki test chodzi. Ten spojenie wielbłądów. Ja mogę go nazwać testem uczynności lub testem pracowitości. Można nazywać go jak chcemy. Ale pamiętaj o tym, kiedy zastanawiasz się, która dziewczyna będzie dla ciebie najlepsza. bo życie codzienne jest bardzo praktyczne. Kiedy zawierasz nową znajomość, na początku znajomości postaraj się zdeklarować, kim jesteś i co jest dla ciebie ważne. Takie postawienie sprawy bardzo ułatwi kontynuowanie znajomości. Są dwie możliwości. Albo zostaniesz zlekceważony jako dziwak, jest takie ryzyko. Albo spowoduje to tym większe zainteresowanie. Z rozmów z osobami z zewnątrz, które obecnie poprzez małżonka są w naszej społeczności, wynika, że właśnie informacja o tym, że oni byli badaczami Pisma Świętego, zachęciła je do znajomości. I nie była to tylko ciekawość. Dziewczyny, które od liceum zastanawiały się nad tym, co w ich życiu jest nie tak. Dziewczyny, które szukały prawdziwego Boga. Jednym nie podobały się obrzędy, inne czuły wewnętrznie, że odpust jest czym niewłaściwym. Było też wiele innych powodów, które zniechęcały ich do angażowania się tam, gdzie były. Myślały o tym i zastanawiały się, jaki jest prawdziwy Bóg. W takiej sytuacji, wtedy, znajomość nawiązana z chłopakiem z naszej społeczności była możliwością poznania odpowiedzi na pytania, które już wcześniej sobie zadawały. Ty też masz szansę opowiadać komuś o Ewangelii i Panu Bogu. Ale ten temat musi wyjść z ciebie. Wtedy dowiesz się, czy poznana osoba jest zainteresowana. Bo jeśli nie powiesz, kim naprawdę jesteś, będziesz już zawsze wstydził się swojej inności. Odpowiedz sobie szczerze. Znasz siebie najlepiej. Posłuchaj i zastanów się. Jeśli jesteś tak ogólnie chrześcijaninem, do zboru przychodzisz ze względu na rodziców bądź kolegów. Nie angażujesz się w poznanie nauk, jakie są w Biblii. Nie czytasz, bo to cię nie bardzo interesuje. To pomyśl. Czy uda ci się kogoś ewangelizować? Czy nie jest to jedynie wymówka przed samym sobą i otoczeniem? Znasz siebie samego najlepiej. Masz taki charakter, że każda dziewczyna wchodzi ci na głowę. Czy uda ci się przekonać ją do czegokolwiek, czego nie ustalisz przed ślubem? A podpowiem coś jeszcze jako mąż, chociaż z niedługim stażem. Nawet jeśli coś ustalisz, życie postawi przed wami różne decyzje. Codziennie, każdego dnia. Nie wszystko uda ci się wcześniej ustalić, wcześniej przewidzieć. Znasz siebie samego najlepiej. Czy po ślubie uda ci się do czegokolwiek przekonać żonę, skoro już dziś masz obawy przed tym, żeby o tym rozmawiać? Idźmy dalej. Popatrzmy trochę inaczej. Nie jesteś jeszcze dobrze utwierdzony, ale widzisz wartość społeczności, w której zostałeś. Dostrzegasz różnicę pomiędzy tym, co dzieje się u nas, a tym, co choćby na uczelni czy w pracy. Pomimo tego, że z powodu grzechu każdego z nas piękna teoria nie zawsze w całości poparta jest praktyką, czujesz, że coś jest w Biblii i w tym, co się u nas mówi. Może nie do końca rozumiesz doktryny i wpływ na życie, ale widzisz różnicę pomiędzy zborownikami a ludźmi na ulicy. Jeśli tak, to widzisz, jesteś na dobrej drodze. Możesz znaleźć kogoś, kto idzie w tą samą stronę. Będziecie mogli siebie nawzajem motywować. Kto wie, może ktoś taki siedzi niedaleko? Powiesz mi, dobrze, dziewczyna od nas, czy to jest gwarancja, że wszystko będzie układało się pięknie i przyjemnie? Mój drogi, czy moja żona chce i stara się o to, żeby wszystko było jak najlepiej? Oczywiście, że tak. Czy ja też tego chcę? Jak najbardziej. To dlaczego są rzeczy, której mamy odmienne zdanie? Dlaczego nie zawsze się zgadzamy? To po części kwestia charakteru, może wychowania, niektórych przyzwyczajeń, różnic w potrzebach duchowych i fizycznych. Ale na szczęście nie różni nas ani kultura, ani narodowość, ani religia. Dlaczego o tym mówię? Im więcej różnic między wami, tym więcej będzie potrzeba kompromisu, tym więcej tolerancji. A każdy kompromis to rezygnacja ze swojego zdania, ze swojej racji i swoich praw. Ty znasz siebie najlepiej. Czy jesteś chętny, żeby zrezygnować z tego, co uważasz za dobre? Czy jesteś chętny zrezygnować wtedy, kiedy jesteś przekonany, że to ty masz rację? I nie pytam dzisiaj, ale po pracy, o 20, kiedy jesteś zmęczony. Jeśli tak, to świetnie. Ale jeśli nie, to ważne jest, by wiedzieć, kim naprawdę jestem i kogo szukam. Bo jeśli przyjdę do domu, by powiedzieć rodzicom, to jest ta, albo to jest ten, tak naprawdę rodzice nie powstrzymają cię od decyzji. Nie są w stanie. Księga Sędziów, 14 rozdział. Pewnego razu poszedł Samson do Timny i zobaczył w Timnie kobietę Filistynkę. Gdy przyszedł z powrotem, oznajmił swojemu ojcu i matce: widziałem w Timnie kobietę Filistynkę, weźcie mi ją za żonę. Odpowiedzieli mu jego ojciec i matka: czy nie ma kobiet wśród dziewcząt twoich współplemieńców i w całym ludzie naszym, że musisz brać żonę spośród tych nieobrzezańców Filistynów? Lecz Samson odpowiedział swojemu ojcu: weź mi tę, gdyż ona wydaje mi się najodpowiedniejsza. Ta sytuacja opisana w trzech wersetach to fragment długiej historii. Pewnej kobiecie ukazał się anioł. Pewnej kobiecie, która nie mogła mieć dzieci, ukazał się anioł i powiedział: będziesz mieć syna. Ale nie takiego zwykłego syna, jak inne twoje koleżanki, ale ten twój syn będzie Nazyrejczykiem Bożym. Nie będziesz dotykać się nieczystości, nie będziesz pił mocnego napoju, będziesz się długo przygotowywać do tego. Później jeszcze anioł ukazuje się jej i jej mężowi, aż w końcu rodzi się Samson. Matka wychowuje go najlepiej, jak potrafi. Od początku wie, zdaje sobie sprawę, że jest kimś wyjątkowym. Kiedy dorósł, szukał żony. I kiedy mówił swojej matce i swojemu ojcu o wyborze, jakiego dokonał, oni nie wiedzieli tylko o jednej rzeczy. Czwarty werset. A jego ojciec i matka nie wiedzieli, że to wyszło od Pana, gdyż szukał on zaczepki z Filistynami. W tym czasie bowiem Filistyni władali nad Izraelem. To była misja Samsona. On poświęcił swoje życie sprawie Bożej. Dlatego wybrał akurat taką kobietę za żonę. Zastanówmy się, co czuła matka, kiedy Samson przyszedł i powiedział, że jego żoną będzie Filistynka. Nie trzy wersety, ale pewnie brakło trzech rozdziałów, by opisać jej przeżycia, by opisać jej obawy i wątpliwości. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w kolejnych rozdziałach mamy opisane małżeństwo Samsona i Dalili. Myślę, że pamiętamy, jak było im razem i jak się zakończyło. Obawy rodziców okazały się uzasadnione. Po drugie, znając ten przykład, Warto zastanowić się, jakie emocje wzbudzę, kiedy zaprezentuję rodzinie i rodzicom moją wybrankę. Rodzice mają za sobą kawał życia. Wiele widzieli, wiele słyszeli i wiele doświadczyli. Może warto przemyśleć, dlaczego mają inne zdanie. Znasz swoich rodziców najlepiej. Znasz swoją dziewczynę. Zadaj sobie takie pytanie. Jeśli rodzice mówią coś, z czym się nie zgadzasz, coś, co cię denerwuje, co cię wyprowadza z równowagi, wydaje ci się, że chcą dla ciebie źle, jesteś zakochany. I ona za ciebie całym światem. Pomyśl. Jeśli między tobą a rodzicami tworzą się złe uczucia, czujesz wrogość rodziców, pomyśl. Czy to jest prawda? Przepraszam. Nie oszukuj się. Rodzice kochają cię tak jak wcześniej. To twoje odczucie, niepewność albo strach budzą negatywne uczucia. Jesteś zdenerwowany i tworzysz fałszywy obraz w swoim sercu. Zatrzymaj się i pomyśl, może właśnie tak jest w twojej sytuacji. Wcale nie mówię, że od razu należy robić dokładnie tak, jak ktoś nam radzi. Na pewno nie. Ale to, co warto zrobić, przemyśl i upewnij się, czy wybrałeś właściwy kierunek. Jeśli się okaże, że potrzeba, odrobinę go skoryguj. Jednak jeśli wiem, że powinienem coś zmienić, ale tego nie zmienię, bo nie i już, odpowiedzialność jest po mojej stronie. Jeśli ktoś ci doradza i czujesz, że ma rację, ale jest dla ciebie zbyt trudne, żeby przyznać mu rację, tylko wysłuchaj i zrób, jak ci mówił, bo to jest w twoim interesie. Sytuacja, o której mówimy, dotyczy młodych, dotyczy rodziców, ale dotyczy również zboru. Bracia i siostry, młody człowiek przeprowadza swoją sympatię do zboru. Jak zareagować? Co zrobić? Czy to akurat ja mam na taki temat się wypowiadać, skoro ma rodziców? Jako pierwsze muszę zdecydować, co jako zbór chcemy osiągnąć. Do czego chcemy dążyć? Co dla tych młodych jest dobre? Jestem przekonany, że byłoby największą wartością dla obojga, gdyby byli zaangażowani. Gdyby służyli Bogu, poświęcili mu się na służbę i zwyciężyli. Tyle tylko, że oni w tym momencie patrzą na to zupełnie inaczej. Prawdopodobnie widzą wyłącznie siebie, wyłącznie swoją miłość. Są młodzi, wszystko przed nimi. Nastawieni optymistycznie, nie widzą żadnych problemów. Kochani bracia i siostry, sięgnijmy do naszej pamięci. Być może przypomnijmy sobie podobne chwile. Kiedy my, młodzi, zakochani, widzieliśmy świat w zupełnie innych barwach. Inne wartości miały dla nas znaczenie. Może niełatwo, ale jesteśmy sobie w stanie przypomnieć samego siebie i dzisiaj zrozumieć młodość. Czy mnie kiedyś było łatwo przyjąć naganę? Jak zachowałem się kiedyś przyparty do muru, choć czasem było mi to potrzebne, nie lubiłem tego. Dlatego postarajmy się mówić w sposób, który dla nas nie był przykry. Popatrzmy na młodych. Przede wszystkim dobrze się stało, że przyszli do zboru. Pytajmy chłopaka, czy dziewczyny, którzy choć kilka razy się pojawili, pytajmy, by ich poznać. By po pierwsze ich poznać. Wtedy dowiemy się, jak się tu znaleźli, czym są zainteresowani, co zamierzają dalej. Wtedy będziemy mieć własne zdanie na ten temat i możliwość trzeźwej oceny sytuacji. Nasze pytania mają skłonić do myślenia. Mają skłonić do myślenia oboje zakochanych. By już dziś myśleli o tym, co czeka ich w przyszłości. By zdawali sobie sprawę z konsekwencji każdego kroku, jaki podejmą. Myślę, że to jest rola społeczności. Jeśli pomożemy młodym, by się znaleźli w tej społeczności, pokochają więcej Boga. A tym, którzy wyciągnęli rękę, będą to długo, długo pamiętać i będą wdzięczni. Pytajmy. Spokojnie i w duchu miłości pytajmy. A kiedy lepiej poznamy obie strony i sytuację, w jakiej są, mamy szansę powiedzieć coś, co może się okazać dla nich ważne i pomoże im. Ja też byłem kiedyś przekonany, że niekończące się rozmowy będą trwały przez całe małżeństwo. Okazało się, że po ślubie po prostu trzeba się wziąć do roboty. Zająć się pracą, dziećmi i codziennymi problemami. Wtedy przyszła próba dla romantycznej, dla marzycielskiej miłości. Wtedy trzeba na bieżąco podejmować decyzje. To, co już wcześniej zostało omówione, to już historia. Cały czas coś nowego. Wtedy przychodzi sprawdzian z życia. Właśnie wtedy okazuje się, jak ważne jest podobne podejście do problemu. Jednakowe zasady moralne i etyczne. Wzorzec postępowania wyniesiony z domu. W dyskusji między nami, kiedy wymieniamy nawzajem argumenty, mają one dla nas znaczenie. Są dla nas przekonywujące. Bo oboje rozumiemy te argumenty tak samo. W połowie marca byliśmy wraz z żoną w gościnie braterskim w domu i zauważyliśmy, że obok, w drugim domu, gdzie również kiedyś gościliśmy, jest bardzo napięta, nerwowa atmosfera. Jest zupełnie inaczej niż kiedyś. Zapytałem. Teraz wiem, dlaczego to się zmieniło. Niedawno było wesele córki, teraz urodziło się dziecko. A zięć pod naciskiem swojej rodziny teraz zmienił zdanie. Uważa, że jednak należy ochrzcić dziecko. Mam pytanie. Jaki kompromis mogą osiągnąć? Czy jest jakieś rozwiązanie, które zadowoli obie strony? Zawsze możemy powiedzieć, że w sprawach wiary będziemy wobec siebie tolerancyjni. Ale za moją wiarą idzie konkretna praktyka. Życie. Jeśli za twoją wiarą, inną niż moja, również stoi praktyka, życie, to gdzie będzie nasze wspólne życie? Bo nasze wspólne życie to jest jednakowa praktyka, wspólna praktyka. Ale możemy powiedzieć, że to jest skrajny przypadek. Takie przypadki i takie przykłady niesie ze sobą życie. Ale porozmawiajmy o czymś spokojniejszym. Dziś jest wiele osób, których nie interesują sprawy wiary. Ten temat dla nich nie istnieje. Dlatego będzie łatwiej o porozumienie. Małżonkowie ustalili między sobą. Jedno idzie na nabożeństwo, drugi zostaje w domu. Kiedy będzie konwencja, święta czy pamiątka, ten sam scenariusz. Ustalone. Ile razy spędzamy czas z moimi rodzicami, a ile z twoimi? Co z wyjazdem na kurs na 2 tygodnie czy konwencją międzynarodową? Dajmy na to, że jest ustalone i wszystko gra. Albo po prostu nie jadę. Tylko teraz zastanówmy się, ile czasu spędzimy razem. Małżeństwo to wspólne życie. Więc ile z tego wspólnego życia nam zostanie? Choć i tak to nasze krótkie wyliczenie jest bardzo teoretyczne. Jaka żona albo mąż zgodzi się siedzieć w domu sama? Co wtedy, kiedy będą dzieci? Może się okazać, że nie zostanie ci czasu, który chciałbyś poświęcić dla Pana czy dla społeczności. Bo nawet w małżeństwie, gdzie oboje uczęszczają do zboru, zaraz po ślubie jest wiele spraw do załatwienia. Odwiedzanie rodziców, dziadków, rodziny, wspólne wyjazdy. Uwaga młodych skupiona jest na sobie i na miłości, która ich łączy. I dobrze. Taka jest kolej rzeczy. Trzeba tylko pamiętać, by po pewnym czasie, kiedy życie rodzinne i życie w społeczności mamy już na nowo poukładane, zadbać o stronę duchową w związku. Zadbać o czynne uczestnictwo w społeczności. Zaangażować się w czytanie i badanie w zborze. Jeśli tego nie dopilnujesz, wasze życie duchowe będzie coraz uboższe, a z czasem mogą się również pojawić problemy w małżeństwie. Znasz siebie najlepiej. Zastanów się, jak to będzie wyglądało w twoim przypadku. Na koniec jeszcze jedna sprawa ściśle związana z tym tematem. Odpowiedzialność. Najpierw krótkie opowiadanie. Wyobraź sobie, że idziesz do sklepu kupić buty. Przepraszam, że to jest akurat taki trywialny, banalny przykład, ale chodziło mi, żeby była to rzecz, którą każdy choć raz w życiu kupował, czy jakąś decyzję podejmował. Więc idziesz po te buty. Chcesz, żeby były wygodne, żeby ładnie leżały. Mają ci się podobać, mają pasować do spodni czy do spódnicy, którą masz. Mają nie przemakać, bo czasem leje. Wymienisz jeszcze kilka cech, które mają te buty mieć, bo przecież mają służyć przez jeden, dwa albo więcej sezonów. Wybierzesz się najpierw do sprawdzonego sklepu. Do tego, który już znasz, albo ktoś ci polecił. Poświęcisz czas, żeby dobrze wybrać. Wystarczy. Teraz wyobraź sobie, że masz kupić jedną parę butów. Jedną parę butów, w które będziesz chodzić do końca życia. I nie założysz już innej pary. Pomyśl przez chwilę, jakie mają być te buty. Bardzo poważnie się zastanów. Ile czasu poświęcisz, by właściwie wybrać? Jest pytanie, jak zmienią się kryteria? Dlaczego o tym mówię? W dzisiejszych czasach media lansują wzorzec związku jako wstęp do współżycia, do zrealizowania swojej pożądliwości, do tego, by brać dla siebie. A kiedy przestanie mi się podobać, mam prawo odejść. Mam moje prawo do szczęścia. Po pierwsze, współżycie to nie jest sposób spędzania wolnego czasu. To nie jest rozrywka, lecz przywilej zarezerwowany wyłącznie dla małżeństwa. A dzieci są jego naturalną konsekwencją. Nigdzie w Biblii nie znajdziesz niczego na temat sprawdzania się przed ślubem. To jest zło. Jakość współżycia po ślubie zależy przede wszystkim od tego, czy oboje będziecie chcieli się do siebie przytulić. Czy będziecie na tyle zgodni w ciągu dnia, czy nie podzielą was problemy, inne zdanie, inny punkt widzenia. Wtedy się okaże, czy się przytulicie wieczorem. A co jeśli się sprawdzisz przed ślubem, a za niedługo jakaś choroba uniemożliwi współżycie? Małżeństwo trwa dalej. Jeszcze jedno. Jeśli przed ślubem posuniesz się zbyt daleko, będziesz żyć z tą świadomością do końca życia. To będzie w twojej głowie przez cały czas i już tego nie wymarzysz. To jest właśnie odpowiedzialność. Za to, co mówisz i za to, co robisz. Za to, co powiesz lub zrobisz dobrze. za każdą dobrą decyzję, za wszystko, co Ci się uda. Niestety, za to, co Ci się nie uda, za to, co powiesz nieprzemyślanego, co zrobisz pochopnie lub świadomie postąpisz źle, za to również weźmiesz odpowiedzialność przed Bogiem. Ty sam na swoje barki. Księga Kaznodziei, 11 rozdział. Raduj się młodzieńcze w swojej młodości i bądź dobrej myśli, póki jesteś młody. Postępuj tak, jak każe ci serce i używaj, czego pragną twoje oczy. Lecz wiedz, że za to wszystko pozwie cię Bóg na sąd. Cokolwiek robisz, musisz mieć świadomość, że Pan Bóg każe za to, co złe, ale nagradza za to, co dobre. Są różne sposoby uczenia się. Najtrudniejszy i najbardziej bolesny sposób to sprawdzać wszystko na własnej skórze. Ale nie ma takiej konieczności. Nie jesteś pierwszy w takiej sytuacji. Możesz korzystać z doświadczeń innych. Jeśli uważasz, że coś, o czym mówiliśmy, ma sens, jest prawdą, dobrze to przemyśl. Jeśli nie jesteś pewny, pytaj tego, do kogo masz zaufanie. Dużo pytaj. Pytaj tych, którzy mają małżonków z naszej społeczności. Pytaj tych, którzy mają małżonków spoza naszej społeczności. I tych, którzy po ślubie chodzą sami. I tych, którzy przestali chodzić. Na twoje szczęście, prawie w każdym zborze znajdziesz kogoś, kto na własnym przykładzie powie ci, jak to wygląda w praktyce. Tylko musisz pytać. Zadawaj również sobie dużo pytań. Tylko szczerze na nie odpowiadaj. Niech każda twoja decyzja wynika z twojego przekonania i jest zgodna z Biblią. To jest twoje życie i ty o nim decydujesz. Możesz posłuchać tego, co ktoś mówi, ale nie musisz. Wybór. Wybór, ale i odpowiedzialność należą do ciebie. Dziękuję.